Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Od kwietnia działalność rozpoczęły w Pomorskiem 4 ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Dzierżążnie i Gdańsku. Moim gościem jest psycholog Aleksandra Szulman-Wardel, koordynująca pracę ośrodków wsparcia w Kościerzynie i Dzierżążnie, naukowiec Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry Pani, witam na antenie Radia Gdańsk.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rzeczywiście dnia 1 kwietnia udało nam się otworzyć aż dwie placówki i nie był to prima aprilis.
Z jakimi problemami mogą się zgłaszać dzieci i młodzież do takiego ośrodka środowiskowej opieki? W jakim zakresie udzielana tam będzie pomoc, udzielane będzie wsparcie?
Od dnia 1 kwietnia już jest udzielana taka pomoc, już jest udzielane wsparcie. Natomiast kim my konkretnie możemy się zająć? Dedykuje nam to niestety Ministerstwo Zdrowia, który jest takim dysponentem tego wszystkiego, co możemy zrobić dla dzieci i młodzieży, i Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest monopolistą i daje nam taki produkt, bo proszę Państwa, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, te ośrodki dla NFZ-u to są produkty, które, że tak powiem, zostały wydane przez NFZ, mogą dla dzieci i dla rodzin i dla środowiska, co jest bardzo istotne, zabezpieczyć różnego rodzaju oddziaływania, z czym mogą do nas trafić dzieci. Wiecie Państwo, tak naprawdę, w mojej ocenie, przepraszam, ale mogą trafić ze wszystkim. Być może to brzmi bardzo, bardzo ogólnie, Narodowy Fundusz Zdrowia tylko wyciąga nam dwie grupy dzieci. Nie możemy się zajmować dziećmi z różnym typem uzależnień, a szkoda, ponieważ teraz jak trwa pandemia i jak są dzieci w takim systemie intensywnym, teleinformatycznym w kontekście edukacyjnym, to mam wrażenie, że pozostanie taka reperkusja najpewniej uzależnień behawioralnych i z tym rodzice i dzieci będą chyba mieli dość duży problem. Myślę też, że najprawdopodobniej na poziomie dorosłym też może coś takiego się zdarzyć, bo część z Państwa też świadczy pracę na zasadzie telepracy i też z tym może mieć potem problemy, czyli uzależnienia to jest coś, czym się nie będziemy zajmować bezpośrednio. I generalnie Narodowy Fundusz Zdrowia też mówi o niepełnosprawnościach intelektualnych, ale zaraz potem podaje, że możemy tymi osobami się zajmować w kontekście problemów psychospołecznych, czyli generalnie rzecz biorąc, zajmiemy się wszystkimi. Tak naprawdę, jeśli Państwo przyjdziecie z dziećmi, to nawet gdyby się okazało, że nie możemy w procesie długofalowym się kimś zajmować, to pokażemy, gdzie można się z tym dzieckiem udać, gdzie można się, jeśli chodzi o osobę dojrzewającą, adolescenta, gdzie ona może się udać i poprosić o pomoc. Na pewno nie zostawimy nikogo samemu sobie.
A dostęp w tej chwili do świadczeń z zakresu psychiatrii dziecięcej jest na terenie naszego województwa bardzo mocno utrudniony. Są długie kolejki. Ośrodek będzie dawał jakąś taką gwarancję szybszej interwencji w takich kryzysowych sytuacjach. Na czym będzie właśnie polegała ta obecność dziecka, jak już się pojawi w ośrodku i ta terapia?
Czyli powiem tak, to co myśmy teraz dostali, jeszcze raz przepraszam, posłużę się tym kolokwializmem, produkt. Mamy pierwszy poziom referencyjności, pierwszy poziom oddziaływań, to są ośrodki, gdzie dajemy to wsparcie psychologiczno-psychoterapeutyczne i proszę Państwa, to jest clue tej całej przestrzeni. Pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczna. Niestety nie mamy do dyspozycji specjalistów, lekarzy, psychiatrów, dzieci, młodzieży. Czyli jeśli by były jakieś ostre problemy, psychotyczne problemy, ostre kryzysy, gdzie na przykład może dojść do zagrożenia zdrowia i życia tej osoby małoletniej albo innych ludzi w otoczeniu tej osoby, bo ona może coś niestety zrobić, wykonać, to na tym poziomie pierwszym nie jesteśmy w stanie, na tym pierwszym poziomie referencyjnym nie jesteśmy w stanie nic konkretnego zrobić. To jest od razu przerzucenie niejako tego potrzebującego człowieka, młodego człowieka na ten trzeci poziom referencyjności, gdzie są już specjaliści, gdzie jest oddział. To są takie ekstremalne przypadki. I w mojej ocenie ustawodawca wymyślił te trzy poziomy referencyjności, żeby tak naprawdę od tego pierwszego poziomu działać u podstaw, że to tak naprawdę jest taka prewencja pierwszego stopnia, żeby jak najbardziej zapobiegać, aby nie doszło do eskalacji jakiegoś problemu rozwojowego i finalnie tak naprawdę, żeby te oddziały nie były tak wysycone, jak dzisiaj są, bo no niestety pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczna, pomoc psychiatryczna to jest chyba największa pięta achillasowa, jeśli chodzi o pomoc medyczną w przestrzeni polskiej. Takie mam wrażenie. Na terenie województwa pomorskiego mamy czynnych, skończonych, jeśli chodzi o specjalizację, tylko 17 specjalistów, psychiatrów, którzy się parają problemami dzieci i młodzieży. Proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo mało.
Jaką rolę ma spełniać ten ośrodek, który jest, no tak naprawdę ma być blisko miejsca zamieszkania? Ten rodzic, czy zawsze ma tam najpierw przyjechać i kiedy szukać tej pomocy już na oddziale?
To Państwo możecie szukać pomocy, wsparcia, tak naprawdę rodzice, opiekunowie prawni, ci, którzy bezpośrednio zajmują się dziećmi, możecie Państwo szukać tej pomocy na tym pierwszym poziomie referencyjności tak naprawdę zawsze. Co to znaczy, kiedy macie Państwo tylko i wyłącznie cień jakiegoś niepokoju dotyczącego Waszego dziecka, to już jest moment, kiedy można przyjść i nawet skorzystać tylko i wyłącznie z jednorazowej konsultacji. Nawet gdybyście Państwo mieli tylko i wyłącznie usłyszeć, że to, co się dzieje z dzieckiem, jest ok, to jest rozwojowe, każdy przechodzi przez jakiś kryzys rozwojowy i wszystko jest w porządku. Myślę, że lepiej usłyszeć coś takiego i podmuchać trochę na zimne, niż nie przyjść i nie zareagować w odpowiednim momencie. Oczywiście może się zdarzyć tak, że przychodzicie Państwo ze swoim dzieckiem i tutaj specjalista mówi, tu mamy bardziej poważny problem. Tutaj jest duże niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia i wtedy Państwo byście byli od razu przekierowywani już na wyższy poziom, nie na drugi, tylko na ten trzeci poziom referencyjności, czyli w województwie pomorskim, albo do szpitala na Srebrzysko, albo do szpitala do Starogardu Gdańskiego, ale to będą takie ekstremalne rzeczywistości. Lepiej przyjść, skonsultować się i zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje.
A czy rodzice i dzieci akceptują taką pomoc właśnie w środowisku, jakby miejscu zamieszkania? Jakie są takie Państwa pierwsze po miesiącu działania ośrodka doświadczenia?
Nasze doświadczenia są takie, że rzeczywiście już zaczynamy mieć kolejki na czerwiec. Natomiast jeszcze nie udało się w pełni rozwinąć skrzydeł, ponieważ tak naprawdę, jak Państwo byście zobaczyli, to są środowiskowe ośrodki, czyli tak naprawdę powinniśmy działać nie tylko w przestrzeni poradnianej, ale mamy obowiązek też być w środowisku najbliższym tego dziecka. Czyli jeśli Państwo będziecie mieli taką potrzebę, to również powinniśmy pojawić się i w szkole, i możemy pojawić się w rodzinie, i możemy pojawić się w placówce, która gdzieś tam świadczy jakieś dodatkowe usługi dla dziecka w kontekście takiej opieki psychologiczno-pedagogicznej, opiekuńczej, czyli w tym miejscu, gdzie jest dziecko. Na ten moment, mimo tego, że mój szpital, w którym ja pracuję, jest szpitalem covidowym, proszę Państwa, nie było niczego takiego, żeby rodzic się bał, czy dziecko się bało przyjść. Jak tylko otworzyliśmy, że tak powiem, drzwi, było naprawdę dużo chętnych.
I jakiego rodzaju specjaliści pracują w Waszym ośrodku i w ogóle w takich ośrodkach, bo to przecież nie tylko psychologowie?
Udało nam się znaleźć takich specjalistów, którzy mają jednocześnie kilka dodatkowych specjalności, czyli są magistrami psychologii i dodatkowo do tego są psychoterapeutami lub są terapeutami środowiskowymi. To jest naprawdę mi i myślę dzieciom, rodzicom rozwiązuje dość dużo problemów, ponieważ taki specjalista jest wielozadaniowy, jeśli tak mogę się wyrazić. Mam nadzieję, że moi koledzy się nie poczują obrażeni.
Dobrze, to teraz chciałam Panią zapytać tak jako psychologa, praktyka, w jakim momencie właściwie trzeba się zgłosić? Co rodzica powinno zaniepokoić, bo tak się mówi, no na samym początku trzeba się zgłosić, ale właściwie rodzice często nie umieją określić, kiedy zaczyna się ten kryzys psychiczny, jakie mogą być tego objawy?
Już ponad ćwierć wieku współpracuję i z osobami dorosłymi, i też z młodzieżą, i z dziećmi. I mam wrażenie, że jednakowoż największymi specjalistami w kontekście swoich dzieci są ich rodzice. Oni czują taki wewnętrzny niepokój, coś jest nie tak. Nie potrafią czasami tego nazwać, nie potrafią czasami tego sprecyzować, ale to jest właśnie ten punkt wyjścia, żeby przyjść i ewentualnie skonsultować.
Moje nawet dziecko, jak im się wydaje, że na przykład to jest objaw tak zwanego dorastania, że jakiś tam foch się pojawia czy coś, to warto przyjść i sprawdzić, czy aby na pewno tak jest?
Warto przyjść i często może usłyszeć, To jest rozwojowe, to jest ok. Dziecko się buntuje, dobrze. Ono w tym momencie musi wejść w proces separacji, żeby dojrzeć i żeby być kiedyś dorosłym. Warto coś takiego usłyszeć. I też warto coś takiego usłyszeć, no wydaje mi się, ale może to nie jest nic wielkiego. I nagle rodzic z drugiej strony może dostać taką informację zwrotną, nie, to jednak było coś istotnego. To może być problem na przykład z zaburzeniami afektywnymi, czyli depresją na przykład, albo pierwszym takim preludium do depresji, to jest dystymia, przewlekle obniżony nastrój. I trzeba zareagować teraz i poobserwować, czy przypadkiem nie wymaga dziecko również wsparcia farmakoterapeutycznego. To tak naprawdę ciężko mi w tym momencie powiedzieć, bo każde dziecko jest inne. Jung pięknie mówił, podał niesamowitą definicję osobowości, że każdy pod pewnym względem jest taki sam jak wszyscy inni, każdy pod pewnym względem jest taki jak niektórzy inni i pod pewnym względem jest niepowtarzalny. I proszę Państwa, mając na uwadze tą niepowtarzalność, trudno mi teraz jest powiedzieć, że to na pewno, jeśli z tym przyjdzie rodzic tutaj do poradni, to na pewno mamy kłopot i trzeba to jakoś ciężko leczyć, ciężko terapeutyzować, a to jak z tym przyjdzie, no to mam prosty skrypt, absolutnie to jest rozwojowe. Nie, każdy jest inny, każdy jest wychowywany w innym systemie. Rodzina też jest taką rzeczywistością, gdzie pewne rzeczy się wykluwają i gdzieś tam może dojść do wystrzału, a w pewnych okolicznościach nie dojdzie. Proszę Państwa, to są różnice indywidualne i obyśmy wszyscy mieli tak zwany święty spokój. Lepiej przyjść, sprawdzić, usłyszeć, że wszystko jest ok, albo dobrze, że pan teraz przyszedł z dzieckiem, bo to jest ten moment taki najbardziej optymalny, gdzie możemy zacząć pracować. I myślę, że lepiej mieć taką przestrzeń konsultacyjną, bo tego wcześniej nie było.
Co się dzieje w takim razie dalej? Jeśli dziecko się kwalifikuje do udzielenia wsparcia w waszym ośrodku, to jak to będzie wyglądało? Na co musi być rodzic gotowy?
Najważniejsza rzecz, bo to jest, mimo tego, że pracujemy w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, to tutaj bardzo ważne. Nie potrzeba dla dzieci i młodzieży skierowań. Dla dorosłych na poziomie Centrum Zdrowia Psychicznego, dla psychologów, psychoterapeutów są potrzebne skierowania. Dla dzieci nie są potrzebne skierowania, więc tutaj rodzic jest tą osobą, czy opiekun prawny jest tym decyzyjnym, który do nas trafi z tym swoim, z tą swoją pociechą. Co będzie się dalej działo? Proszę Państwa, mamy prawo do takich pierwszych trzech spotkań diagnostycznych, gdzie oczywiście w diagnozie bierze udział dziecko, w diagnozie biorą udział rodzice, opiekunowie prawni i też może być cały system diagnozowany. System, mam na uwadze w tym momencie rodzinę. I po tej diagnozie wstępnej jest proponowane rodzicowi, opiekunowi i dziecku, proszę też pamiętać, że już 13-latki też muszą wyrażać u nas zgodę na takie oddziaływania, jest proponowany program, plan terapeutyczny i wtedy ci Państwo słyszą taką informację, z jaką częstotliwością są przewidywane te wizyty, mniej więcej co byśmy chcieli wspólnie osiągnąć, do czego byśmy chcieli wspólnie dojść. Potem po każdym takim etapie jest ewaluacja, czyli ocenianie tego, do czego rzeczywiście doszliśmy, co by trzeba było jeszcze zmienić, co by trzeba było poprawić.
To są zajęcia i spotkania tylko dla dziecka, czy także dla rodziców?
Oczywiście, jeśli jest taka konieczność i taka potrzeba, to tutaj według diagnozy może być oddziaływanie indywidualne, tylko i wyłącznie na dziecko, czy na tego adolescenta, tą osobę dojrzewającą, bo aż do 21 roku życia jesteśmy w stanie objąć opieką taką pomocą te osoby, które się jeszcze uczą na poziomie szkoły średniej. Natomiast jeśli jest konieczność pracy z systemem, rodziną, to pracujemy z całym systemem. Jeśli jest konieczność pracy w grupie na przykład, bo dziecko sobie nie radzi na przykład w klasie, bo to też jest taka możliwość, to pracujemy wtedy w tej grupie i pracujemy w tej rzeczywistości najbliższej, czyli w środowisku. Możemy jechać do miejsca, gdzie jest jakiś problem ulokowany dla tego konkretnego dziecka.
Czyli na przykład do jego szkoły.
Na przykład do jego szkoły, na przykład do domu dziecka, na przykład do placówki jakiejś wychowawczej, tam gdzie dziecko jest ulokowane i to jest nie tylko praca na poziomie specjalista dziecko, ale na poziomie specjalista i inne osoby, które towarzyszą w rozwoju tego dziecka.
Jak długo trwa taka terapia? Jak długo dziecko jest objęte? Tak aż sytuacja zostanie wyciszona, załatwiona, czy jest jakiś okres, w którym...
Nie mamy ograniczeń na ten moment, ale to jest rzeczywistość eksperymentalna. Więc to wszystko zależy od NFZ-u, jak nam pewne rzeczy doprecyzuje, żeby nie powiedzieć obecnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno nieatrakcyjnie na dzień dzisiejszy wygląda poziom finansowania.
No właśnie, bo chciałam Panią na koniec jeszcze zapytać o szansę na przyszłość. Jeśli chodzi o ocenę w ogóle działania tego systemu w miejscu zamieszkania, blisko domu, jak Pani ocenia, czy to rzeczywiście spełni te oczekiwania rodziców, że ułatwi dostęp i pomoże dzieciom?
Bezwzględnie tak. Mogę powiedzieć, że my mamy dwa obszary. My mamy powiat kościerski i powiat kartuski. I zdarzały się już takie sytuacje, że osoby z innego powiatu, ale lokalizacyjnie bliżej jakiegoś konkretnego miejsca, na przykład mamy osobę, która mieszka w Stężycy, a Kościerzyna jest bliżej niż Dzierżążno, natomiast obszarowo bardziej podlegały pod tamto miejsce. Przyjmiemy oczywiście tych, którzy są najbliżej, bo ludzie, rodzice, dzieci może to, na to nie zwracają takiej uwagi, natomiast dla rodziców jest to niezmiernie ważne, żeby poradnia, żeby to miejsce pomocowe było jak najbliżej domu ulokowane.
Aleksandra Szulman-Wardel, psycholog, koordynatorka ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Kościerzynie i Dzierżążnie, które prowadzi Szpital Kościerski, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam.
Państwu również dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.